Poranek Wnet, czas zacząć. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. 16 grudnia, 7:11 na zegarach do świąt. O ile dobrze liczę, do Wigilii właściwie zostało nam się 8 ostatnich dni. To nie jest dużo, ale nie jest też mało. Jeszcze wszystko można przygotować, a zwłaszcza duszę jeszcze można przygotować do świąt. A my bez zbędnego mitrężenia czasu od razu przejdźmy do polityki. Bez gry wstępnej w studio dr Zbigniew Kuźmiuch, poseł do Europarlamentu, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I to będzie pierwszy głos w dzisiejszym Poranku Wnet. Panie pośle, to od klimatu zaczniemy. Powoli klimat świąteczny na ulicach Warszawy panuje, ale w Brukseli walka o zupełnie inny klimat trwa.
Tak, to prawda, no ta walka trwa już przynajmniej parę lat. Cały czas jesteśmy przekonywani, że to człowiek ma ogromny wpływ na zmiany klimatu. Już teraz nie na ocieplenie klimatyczne, tylko na zmiany. No jakieś zmiany obserwujemy. Trudno już, panie redaktorze, dyskutować z tym, czy tak rzeczywiście jest.
Mamy grudzień, jutro będzie plus 10 stopni.
No to prawda, no ale być może za rok czy za dwa przyjdzie taki czas, że będą duże minusowe temperatury. Przecież z historii doskonale wiemy, że temperatury rzeczywiście ewoluowały, zmieniały się. Mieliśmy kiedyś zamarznięte Morze Bałtyckie, do Szwecji można było przejechać saniami i wtedy działalności przemysłowej raczej człowiek nie prowadził. Ale zostawmy to.
Ale to zdaje się, że pan poseł uderza w sedno logiki, fundament logiki Unii Europejskiej, że to człowiek odpowiada za to, że klimat się ociepla.
No to,
pan poseł w to wierzy czy nie wierzy?
No, mówiąc szczerze, mam co do tego bardzo poważne wątpliwości, choć oczywiście są całe stada naukowców, którzy udowadniają, że tak jest. I panie redaktorze, no niestety przez te parę lat ta debata została przez tych, którzy mają wątpliwości, zwyczajnie przegrana. No, ta sprawa zmian klimatycznych i wpływu człowieka na te zmiany, no jest swoistą religią. W zachodniej Europie inne religie są wypierane, szczególnie wypierana jest religia chrześcijańska. Potrzebna jest jakaś inna wiara i ta inna wiara to jest właśnie religia klimatyczna. I bardzo trudno naprawdę na argumenty dyskutować z kimkolwiek. W parlamencie tego rodzaju głos, gdybym zabrał głos i zaczął wątpić, czy człowiek wpływa na zmiany klimatyczne, to najprawdopodobniej nie tylko zostałbym wykrzyczany, wygwizdany, wytupany, ale także być może przewodniczący prowadzący obrady doszedłby do wniosku, że trzeba mnie finansowo ukarać.
Bo bluźnić nie wolno wobec religii panującej, a klimat, czy ochrona klimatu, to jak rozumiem religia panująca w Brukseli i Strasburgu.
Zdecydowanie tak. No i poddane są temu wszystkie kraje, wszystkie rządy. Stąd między innymi ten szczyt poświęcony.
A co do szczytu zaraz przejdziemy. Polski rząd wierzy w tą religię, czy tylko udaje, że wierzy?
Panie redaktorze, no musieliśmy się w to jakoś wpasować, stąd przy tworzeniu nowego rządu powołanie resortu
klimatu,
aby
z kierownictwem choćby raczej wierzącym w zmian, w religię klimatyczną.
W świetle tego, co stało się ostatnio w Madrycie, no to nowy minister, który został szefem tego resortu, ma sukces, bo w Katowicach doprowadził jednak do porozumienia, które popchnęło te sprawy uzgodnione w Paryżu poważnie naprzód. Teraz w Madrycie nie zrobiono kolejnego kroku w tej sprawie. Parę tysięcy delegatów rozjechało się do domu z niczym po dwóch tygodniach, więc można powiedzieć, że pan minister jest przygotowany do tego, co ma robić.
Tylko że w Madrycie spotkał się cały świat, inny format, inne kłopoty, trzeci świat, Indie, Chiny, Japonia, tam się buduje elektrownie węglowe na potęgę, tam inaczej się myśli o energetyce, inaczej się myśli
panie
o klimacie.
Panie redaktorze, powiedzmy otwartym tekstem po tych wątpliwościach, którym się z państwem podzieliłem, jest inna poważna wątpliwość i od tej już odstąpić nie można. No i właśnie to jest ta wątpliwość polegająca na tym, że gdybyśmy w Unii Europejskiej zredukowali CO2 do zera, tak jak się zamierza w 2050 roku, to Unia Europejska Europejska odpowiada tylko za niecałe 10% emisji CO2. Jeżeli nie zrobią tego inne wielkie kraje, wielcy emitenci, no to ten wysiłek Unii Europejskiej po prostu zwyczajnie na nic się nie zda. No to tutaj już nie może być religii, tu powinna działać zwykła logika. Więc porozumienie paryskie, bo wszystkie te kolejne kopy odwołują się do tego porozumienia. Tyle tylko, że z tego porozumienia wyszły Stany Zjednoczone. To oczywiście nie oznacza, że Stany Zjednoczone nic w sprawie klimatu nie będą robić. Tam też są nastroje tych partii demokratycznej i lewicowych środowisk, aby rzeczywiście Stany Zjednoczone miały zerową emisję, na co nie pozwala gospodarka i przemysł, ale bez Stanów Zjednoczonych, bez Chin, bez Indii, naprawdę te ruchy moim zdaniem jako ekonomisty nie mają sensu.
No ale politycy europejscy, szczególnie ci z zachodniej części kontynentu mówią, tak, trzeba dać przykład, Europa musi nieść kaganiec oświaty klimatycznej w świat.
Rozumiem, że świadomie pan się pomylił z tym kagańcem.
Bo chodziło... No tak, tak jest. Kaganiec. Kaganiec klimatyczny. Tak, to prawda, my już nie mamy światła w Saloniku, więc my już redukujemy CO2 i zużycie energii, ale ten kaganiec zostanie założony na świat.
Czego jako ekonomista się obawiam, patrząc na tą całą dyskusję, że te gospodarki na dorobku, które gonią, w sytuacji, jeżeli rzeczywiście wprowadzimy ostre te rygory klimatyczne, to po prostu pogorszymy konkurencyjność takich gospodarek jak Polska i w związku z tym to nadrabianie zaległości, którego jesteśmy świadkiem przez ostatnie parę lat, to gonienie Unii Europejskiej zwyczajnie nie będzie możliwe.
Tylko że wiernych w Europie przybywa. Coraz więcej krajów godzi się na dyktat czy na propozycję neutralności klimatycznej roku 2050. Były z nami Czechy, była z nami Estonia, były z nami Węgry, teraz jesteśmy sami.
No tak, Węgrów, Czechów i Estończyków przekupiono, no w cudzysłowie, tym, że uznano, że jednak energia jądrowa jest energią ekologiczną, która nie wpływa na pogorszenie klimatu, a w związku z tym, że spora część energii w tych krajach jest produkowana już z atomu, w związku z tym uznały, że są w stanie te wszystkie warunki do 2050 roku wypełnić. No Polska z tym się nie pogodziła. Mając taką strukturę energetyczną, a nie inną, doszliśmy do wniosku i to pan premier Morawiecki uzyskał, że będziemy mieli własną ścieżkę ograniczeń emisji CO2.
No i tak od Madrytu do Brukseli żeśmy przyszli, czyli od COP25 do Rady Europejskiej, do szczytu Rady Europejskiej. W zasadzie, co ugraliśmy na tym szczycie? Czy co zostało powiedziane? Coś się zamknęło, czy dopiero to jest początek drogi?
Panie redaktorze, no ugraliśmy wydarzenie bez precedensu. No tak, swoisty opt-out. Polska jest wyłączona z tej ścieżki, po której będą szły w tej chwili 26 krajów członkowskich. Polska będzie szła własną ścieżką. Jak ona będzie wyglądała, to przez te pół roku rzeczywiście i my, i Komisja Europejska będą nad tym pracowały, bo za tym ustaleniem szczytu, które zapadło, pójdzie legislacja i ona zacznie się już, jak sądzę, gdzieś w lutym, w marcu. Pojawią się dokumenty unijne. Zobaczymy, jak one będą wyglądały. To są te kolejne etapy redukcji, tak, CO2 i jednocześnie sposób rozdziału pieniędzy, które mają pomagać tę redukcję dokonywać. Te osławione 100 miliardów euro. Przypomnę tylko, że już w projekcie budżetu jest zapisane, że na przykład w ramach Funduszu Spójności czy Wspólnej Polityki Rolnej, tych dwóch największych funduszy, około 20% środków ma być przekazane na projekty służące walce ze zmianami klimatu.
No właśnie, bo to może być tak, że my sobie wywalczymy opt-out swoisty, jak kiedyś Brytyjczycy swój rabat brytyjski, ale za to bardzo, bardzo słono zapłacimy. I nie tylko w polityce klimatycznej, ale także w polityce spójności i w polityce rolnej. I że to się nie będzie opłacać summa summarum.
Na razie zostawmy sprawy budżetowe, choć one pewnie gdzieś tam koniec końców się ze sobą
wiążą. To jest ten bat, który już pokazuje prezydent Macron, tak? Jeżeli wy naszego dyktatu nie przyjmiecie, to my wam obetniemy środki europejskie.
Panie
redaktorze, czy nie dopuścimy do kolejnych programów.
Tak się dziwnie składa, i na szczęście składa, że sprawy wieloletniego budżetu są przyjmowane jednomyślnie. Bez zgody Polski nie będzie wieloletniego unijnego
może
budżetu.
Może być prowizorium, równie dla nas niekorzystne.
Panie redaktorze, ale moim zdaniem kraje nie zdecydują się na takie utrudnienie. No, w polityce unijnej musi być ta perspektywa. I tą perspektywę tworzą te wieloletnie ramy finansowe. Jeżeli ich nie będzie, to wali się cała polityka spójności, bo nikt nie ma pewności, czy jego projekty będą finansowane w następnym roku.
Ale chyba pan poseł sobie nie wyobraża takiej sytuacji, że kraje inne, kraje Unii Europejskiej się zgodzą na wariant, że Polska celów nie realizuje, ale środki pobiera. Nie jest możliwe.
Nie, to nie jest oczywiście możliwe. Panie redaktorze, jeżeli to wszystko zostanie przyjęte w następnym roku, to mamy perspektywę 30 lat. No i w oczywisty sposób my ten miks klimatyczny, niezależnie od tego, czy Unia by tego żądała, czy nie, mieliśmy zmieniać. No oczywiście, wie pan, postęp technologiczny jest tak nieprawdopodobny we współczesnym świecie, że może za 10 lat pojawi się technologia magazynowania CO2, względnie tania, i sobie błyskawicznie z tym poradzimy. Natomiast na razie, no chcemy sobie radzić w taki sposób, aby nie szkodzić polskiej gospodarce. I taką strategię przyjął premier Morawiecki. Ja uważam, że to jest jedyna możliwa strategia, aby gwałtownie nie pogarszać konkurencyjności polskiej gospodarki. Jeden przykład, akurat nie z gospodarki, tylko z funkcjonowania gospodarstw domowych. Niemcy są tutaj wiodącym krajem, jeżeli chodzi o udział energii odnawialnej w ich miksie energetycznym. Choć jeszcze 35% mają ciągle z węgla. No ale oni zrezygnowali z atomu w 2022 roku. Ostatnia elektrownia atomowa zostanie u nich wyłączona, więc też mają swoje problemy, ale proszę sobie wyobrazić, że przez ileś lat oni zwiększali ten udział energii odnawialnej w ich miksie, a rocznie kosztowało to ich obywateli, bo tak się składa, że rachunki za prąd w Niemczech mają taką strukturę, że mają wydzieloną część, gdzie widać, jaka jest opłata za powiększanie tych rozmiarów energii odnawialnej. To jest w ostatnich latach rocznie 26 miliardów euro. Bogaci Niemcy, stać ich na to, finansują zmiany swojej energetyki. Proszę sobie wyobrazić, jakbyśmy my przenieśli choć cząstkę tych pomysłów niemieckich do naszego bilansu gospodarstw domowych i umieścili tam, ile gospodarstwo domowe ma zapłacić za zmiany energetyczne. Przecież w Polsce by była rewolucja. Duża część ludzi rzeczywiście jest w zasadzie wykluczona energetycznie.
Kłopot jest taki, że przy obecnym prawie Unii Europejskiej, nawet jeżeli przy węglu zostaniemy, to i tak będziemy coraz drożej płacić, bo koszty emisji CO2 będą coraz wyższe.
Tak, wie pan, ten mechanizm tak zwanego ETS-u jest rzeczywiście morderczy dla produkcji energii z węgla. Wtedy, kiedy te
certyfikaty... będą podwyżki dla wszystkich około 10-12% energii, tak się mówi.
No zobaczymy.
Ceny będą uwolnione.
14 Urząd Regulacji Energetyki zaakceptuje bądź nie zaakceptuje pomysły koncernów energetycznych. Zobaczymy.
Niektóre jest gwarancja rządu 30%.
Jest gwarancja rządu, że jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe, to tutaj podwyżek nie będzie. Natomiast jeżeli chodzi o przemysł, zobaczymy. Tam jest ta
formuła. Przedsiębiorcy już płacą więcej.
Zdaję sobie sprawę, no ale jest jakaś formuła rekompensat. I pani Emilewicz mówi o tym, że ona
tylko
będzie.
Tylko dla części przemysłu, dla przemysłu energochłonnego.
Ma pan rację, cudów w ekonomii nie ma. Jeżeli jakiś czynnik wytwórczy drożeje, a pozwolenia na emisję.
Do
20 kilku, a być może jeżeli będą kolejnie zdejmowane pozwolenia, bo to jest, wie pan, tak, mówi się, że to jest cena rynkowa. No oczywiście to się dzieje na rynku. Tylko, że ten rynek jest administracyjnie zarządzany.
Jest regulowany i zwyżka cen też jest regulowana przez Brukselę.
Corocznie zdejmowany jest pewien limit emisji CO2, a jak maleje podaż, no to a jest określony popyt, to musi po prostu rosnąć cena. I ta cena bardzo wyraźnie rośnie.
Na koniec tych rozmów klimatycznych, czy wyobraża sobie pan poseł, żeby w czerwcu roku przyszłego, kiedy będzie kolejna Rada Europejska, na ten temat zorganizowana, żeby rząd jednak przystąpił? żeby rząd powiedział, przekonaliście nas, wyjdzie Mateusz Morawiecki i powie, jednak ta neutralność klimatyczna 2050 to jest super rzecz i musimy do tego dążyć.
Nie, nie, nie sądzę, panie redaktorze. Uzyskaliśmy według tego, co mówi pan premier Morawiecki, to rzeczy w uzasadnieniu...
Bo to już będzie po wyborach prezydenckich.
Ale w ustaleniach szczytu jest punkt trzeci, w którym wyraźnie jest napisane, że Polska ma własną ścieżkę dochodzenia do neutralności klimatycznej. I ja tego się trzymam.
I od tego rząd nie odejdzie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Od tego nie odejdzie. Skoro uzyskał to w konkluzjach ostatniego szczytu, to nie ma powodu, żeby się z tego wycofywać.
No ale może te wszystkie argumenty finansowe, o których już mówiliśmy, przekonają Warszawę. Przejdźmy do innego tematu brukselskiego. Janusz Wojciechowski już oficjalnie od kilku tygodni pełni swoją misję, dwóch tygodni pełni misję komisarza w
Brukseli. Od 1 grudnia dokładnie.
Od 1 grudnia, od 16 dni. No i jak mu idzie?
Muszę panu powiedzieć, że byłem na takim właśnie niedawno takiej konferencji, pierwszej jego publicznym wystąpieniu, gdzie prezentował swoje zamiary na nadchodzące 5 lat wobec około 600 osób, przedstawicieli, no głównie związków rolniczych z całej Unii Europejskiej, i to jego wystąpienie zostało bardzo dobrze przyjęte. No oczywiście on jest w tym trudnym położeniu, że musi się utożsamiać z poprzednią komisją i z przedłożeniem budżetowym, a tam jak wiadomo są pewne ograniczenia wydatków na rolnictwo, ale koncepcję, którą przedstawił, ta koncepcja no może zostać przez środowisko rolnicze przyjęte. Rolnictwo po pierwsze ma być włączone do tego, o czym rozmawialiśmy.
Ale na to, do klimatu, do polityki klimatycznej, ale do tego jest potrzebne nowe środki, żeby tą politykę klimatyczną realizować.
Wojciechowski prawie wprost o tym mówi, że bez dodatkowych pieniędzy trudno obarczyć rolników dodatkowymi obowiązkami. I mam nadzieję, że kolegium komisarzy to zrozumie, że zrozumieją to państwa członkowskie i na rolnictwo jednak trochę pieniędzy dołożą.
Dla polskiego rolnictwa jaki będzie uzysk z tego, że Polak jest komisarzem?
Panie redaktorze, no przede wszystkim to, że podchodzi bardzo nowocześnie do problemów rolnictwa. Pokazuje, że polskie rolnictwo ma atuty. To problemy w świetle tego, co się będzie działo w przyszłości, może mieć rolnictwo zachodnioeuropejskie, bo ono jest w dużej części, w 90% przemysłowe. U nas także jest rolnictwo przemysłowe, ale w dużej części jest to rolnictwo tradycyjne i one w świetle tych zamierzeń klimatycznych ma ogromną szansę.
Wyrównanie dopłat?
Wyrównanie
możliwe,
dopłat
niemożliwe.
Właśnie w ramach tej koncepcji jest możliwe do średniej unijnej, żebyśmy się dobrze rozumieli. Nie do dopłat niemieckich czy greckich, bo tam są oliwki i to nie byłoby możliwe. Natomiast do średniej unijnej, czyli około 260 euro na hektar.
Kaczyński mówili o takich samych dopłatach jak rolnicy we Francji.
Mówili o średniej unijnej. O średniej unijnej i to jest naprawdę możliwe.
No i to jest możliwe, czyli o ile więcej do hektara dostanie polski rolnik?
W stosunku do tego, co jest, to około 50 euro.
50 euro więcej i to jest już załatwione?
To będzie załatwiane w ramach nowego budżetu. Właśnie, przy okazji, ponieważ no, cały czas jesteśmy atakowani, że 4 lata rządziliśmy, nie zrobiliśmy tego. Panie redaktorze, to robi się raz na 7 lat. W 2013 roku nie zrobiło tego PO-PSL, negocjując perspektywę finansową do 2020 roku. My teraz negocjujemy perspektywę 21-27 i musimy to zrobić. Do tego się politycznie i merytorycznie zobowiązaliśmy.
To już na koniec z Brukseli. Z polskiej perspektywy spór o polskie sądy, jak wygląda?
Mam nadzieję, że po zmianie komisji, co widać po obradach tego szczytu, jednak podejście do spraw polskich będzie, no może nie zupełnie inne, ale zdecydowanie lepsze dla nas niż do tej pory. Odejście Junckera, przede wszystkim Donalda Tuska, poprawiło atmosferę wokół Polski.
Właśnie, wzmiankowany Donald Tusk powiedział w wywiadzie, jeżeli wy, mówiąc o Polakach, nie będziecie protestować w sprawie sądów, to Bruksela też się nie ruszy.
Bruksela,
zachęcając do masowych
Bruksela
protestów,
Bruksela poprzez TSUE przekazała kompetencje w sprawach sądownictwa, czy przypomniała, że kompetencje w sprawach sądownictwa ma państwo członkowskie, a my powinniśmy z tej podpowiedzi skorzystać.
A nie obawia się pan poseł, że będzie podobnie jak 2 lata temu, w roku 2017, kiedy były masowe protesty, kiedy rząd się musiał wycofać z swoich propozycji reformy
wymiaru sprawiedliwości? Panie redaktorze, jeżeli przez 4 lata Platforma i cała opozycja mówiła, że tu jest dyktatura, zamordyzm i stan wojenny, to ja jakich argumentów może teraz opozycja jeszcze użyć, żeby wywołać jakiekolwiek emocje społeczne? Moim zdaniem te kapiszony zostały już wystrzelane do końca.
Jak na razie Donald Tusk i inni zachęcają do protestowania w środę. Zobaczymy, ile
tak,
osób
to
się
prawda.
Stawi.
Co więcej, Donald Tusk powiedział, że częścią jego obecnej misji będzie wyrównanie rachunków z tymi, którzy szkodzą Polsce. No, ale myślę, że Donald Tusk ma także świadomość, że polskie państwo nie wyrównało jeszcze z nim rachunków za 7 lat rządzenia. Między innymi w sprawie Amber Gold czy aferze VAT-owskiej.
Prokuratura powinna się zainteresować
moim zdaniem w obydwu sprawach rola Tuska nie została jeszcze dokładnie zbadana.
I to jest zadanie dla organów śledczych.
I to jest zadanie jak najbardziej dla organów śledczych, bo komisje sejmowe przestały już w tej sprawie wszystko, co miały zrobić, zrobiły.
Czyli Donald Tusk, pana zdaniem, powinien nie tylko przyjeżdżać na wywiady prasowe i promocję książki, ale także przyjeżdżać do sądów i prokuratorzy, żeby się tłumaczyć.
Mam nadzieję, że prokuratura na takie rozmowy go zaprosi.
Powiedział dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Europarlamentu, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo, panie pośle.
Dziękuję bardzo.
7:30 na zegarach, no to my zagramy Republikę, bo ostatnio był festiwal, czy wspomnienie Grzegorza Ciechowskiego, a sam twórca, artysta odszedł od nas w roku 2001, 22 grudnia, więc za kilka dni będzie kolejna rocznica śmierci tego wybitnego polskiego muzyka. Republika Mamona. Wracamy do studia Poranka w Net, godzina 7:34 na zegarach, a my na chwilę przejdźmy się do spraw niemieckich. Przy telefonie dr Sławomir Ozdyk, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I co tam słychać w Niemczech? W Niemczech, które się z islamem i islamskim terroryzmem zmierzają nie od dziś i te pasowanie się i mocowanie się z tym problemem chyba nie idzie najlepiej.
No, znaczy się, tak jak kilkakrotnie już u państwa się wypowiadałem, kwestia islamu, czy kwestia radykalnego islamu, kwestia rozwoju radykalnego islamu jest ciągle kwestią bardzo, bardzo ważną i bardzo delikatną, gdyż jedna strona nie chce urazić dużej społeczności muzułmańskiej, która w Niemczech już mieszka. Druga strona, czyli na przykład partia AfD, ciągle podnosi na sztandarach kwestię radykalizacji islamu w Niemczech. Jest to sprawa o tyle ważna, że nawet Urząd Ochrony Konstytucji w ostatnim swoim rocznym raporcie przedstawił problem salafitów niemieckich, którzy są jedną z najbardziej, najszybciej rozwijających się organizacji ekstremistycznych w Niemczech. W 2018 roku tylko w Berlinie, zaznaczam, tylko w Berlinie, mieliśmy około 1080 radykalnych salafitów. W tym roku, jak to przedstawił w swoich statystykach Urząd Ochrony Konstytucji, mamy tych salafitów już 1180. Przyrost o 100 osób w ciągu roku to naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Podkreślam jeszcze raz, mówimy tylko i wyłącznie o Berlinie. Z czym to się wiąże, szanowni państwo i drogi panie redaktorze? Ano z tym, iż musimy liczyć się z każdą możliwością popełnienia zamachu terrorystycznego. Salafici przyciągają w swoje szeregi szczególnie młodych ludzi, którzy poszukują swojej własnej tożsamości. Mnóstwo osób, które przechodzi na islam, staje się bardzo, bardzo, bardzo radykalna. Jest skłonna do popełnienia czy też przeprowadzenia zamachu terrorystycznego. Ci młodzi ludzie, często odchodzący od kościoła, czy kościoła ewangelickiego, czy kościoła katolickiego, w tym radykalnym islamie znajdują takie quasi dla siebie dziwne poczucie wartości. Ruchy salafistyczne czy organizacje salafistyczne bardzo dobrze zorganizowane są zarówno w sieci internetowej, jak też mają bardzo dobrze opracowane metody werbungowe bezpośrednie, czyli na przykład podczas spotkań ulicznych podczas rozdawania różnego rodzaju ulotek, czy też słynna akcja już w Niemczech zakazana, akcja list, akcja czytaj, czyli akcja rozdawania Koranów na ulicach niemieckich miast. Salafici są bardzo dobrze przygotowani na rozmowy, wskazują, że tylko i wyłącznie powrót do pierwotnego islamu, czyli powrót do pierwszych trzech pokoleń od czasu proroka Mohameda może pozwolić na spokojne życie, może pozwolić na jakby takie usunięcie, czy też jakby takie jakby usunięcie wszystkich problemów, które w tej chwili tych młodych ludzi w Europie, czy w życiu, które tutaj, w tych problemów, które mają tutaj europejskich, które ich dotykają, te wszystkie problemy jakby znikną, jak to ze zniknięciem czarodziejskiej różdżki, tylko wówczas, kiedy prawdziwy islam powróci do władzy. Urząd Ochrony Konstytucji systematycznie ostrzega w różnych swoich raportach, w różnych swoich publikacjach, iż problem zamachów terrorystycznych wcale nie zmniejsza się. No, zbliża nam się rocznica zamachu na Jarmark Boże Narodzenia w Berlinie z 2016 roku. Minęło już parę lat i nic w tym temacie się nie zmieniło. Nic nie zmniejszyły się jakby te zagrożenia terrorystyczne. Wbrew przeciwnie, im większa masowa, niekontrolowana migracja, tym możliwość przeprowadzenia zamachu jest większa.
To też wpływa na niemiecką politykę. Ostatnio mówiliśmy o tym, że dwie ważne partie niemieckie mają nowe władze. Jak te władze się już odniosły, czy się będą odnosić do sytuacji imigracji do Niemiec, do kwestii rosnącego w siłę ruchu salafickiego w Berlinie i nie tylko.
Oczywiście, no tu mamy dwa skrajne przeciwpołożne pola. Na jednej stronie mamy partię AfD, która masowej imigracji stanowczo się sprzeciwia, systematycznie ukazuje co ta migracja przynosi, cóż się na ulicach niemieckich miast dzieje, dlatego że tutaj głównie mówimy o odczuciach zwykłych obywateli, odczuciach tych obywateli, którzy systematycznie, codziennie w drodze do pracy poruszają się środkami komunikacji miejskiej. Ci, którzy na przykład w weekendy na bieżąco mają do czynienia z agresją, z którą na ulicy miast niemieckich spotkać się można. Druga strona sceny politycznej, czyli tutaj możemy do tej drugiej strony sceny politycznej wrzucić wszystkie pozostałe partie, czyli od CDU poprzez SPD czy Die Linke, to już w ogóle, o nich to już w ogóle nie ma co mówić, no to są zwolennicy dalszej masowej migracji. I tutaj podkreślmy, iż mówimy cały czas o tak zwanej migracji niekontrolowanej. Tego się nie da na tak masową skalę skontrolować na tyle, aby być pewnym, iż do żadnych akcji terrorystycznych czy do zamachów terrorystycznych nie dojdzie. Ale nie mówmy tylko o konkretnych, celowych, zaplanowanych, przeprowadzanych akcjach terrorystycznych. Większym zmartwieniem czy większym problemem dla mieszkańców niemieckich miast jest ta bieżąca, codzienna agresja, z którą ludzie spotykają się na ulicach, w metrze, podczas pracy zawodowej. Co chwilę w mediach społecznościowych można odnaleźć, czy można zobaczyć informacje dotyczące tego, co się dzieje. Pobicia Niemców przez nowych niemieckich obywateli, różnego rodzaju szykany, różnego rodzaju wezwania do nieposłuszeństwa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Policja niemiecka w odpowiedzi na to wszystko, co w mediach społecznościowych można zobaczyć, czego można się w mediach społecznościowych dowiedzieć, zazwyczaj ma jedną odpowiedź. Jest to prośba policji o nierozpowszechnianie materiałów, czy są filmy, czy jakieś inne zdjęcia, gdyż to zagrażać ma prowadzeniu śledztw, które policja niby systematycznie prowadzi. Natomiast nie uspokaja to niemieckiego społeczeństwa. Niemieckie społeczeństwo jest coraz mocniej przerażone tym, co się na ulicach, powtórzę chyba już po raz trzeci, na ulicach niemieckich miast dzieje, gdyż to już jakby no, przeważa pewną szalę. Już w tej chwili, na tą chwilę, Niemcy postanowiły, przynajmniej część niemieckiego społeczeństwa postanowiła zagłosować przeciwko tej dotychczasowej polityce, czyli przeciwko tej niepewności, która coraz bardziej w Niemczech w społeczeństwie się rozszerza.
A kwestia tych, którzy się nie chcą integrować ze społeczeństwem niemieckim, tych, którzy chcą swoją kulturę narzucać w Niemczech, a przyjechali do Republiki Federalnej bezprawnie, ich się udaje wyrzucać, wydalać z Niemiec, czy oni cały czas po terenie Unii Europejskiej, a szczególnie Niemiec sobie przebywają?
No nie będzie żadnych wydaleń, przynajmniej nie będzie takich wydaleń na taką skalę, jakie powinny być. Nawet ci, którzy mają sądowy nakaz opuszczenia Niemiec, spokojnie sobie dalej na terenie Niemiec żyją. Jest kilka powodów, również już u Państwa o tym rozmawialiśmy. Po pierwsze, przepisy niemieckie tak stanowią, że osoby te, które mają być wydalone, muszą być o tym powiadomione. Więc najpierw się je powiadamy, a one potem znikają. Proszę pamiętać, że im większa diaspora muzułmańska w Niemczech, tym większe możliwości po prostu zniknięcia. Mamy tutaj już całe dzielnice muzułmańskie, w których spokojnie można żyć przez x lat, w ogóle się nie wychylając. Nie trzeba uczyć się języka niemieckiego, nie trzeba z Niemcami się zadawać, nie trzeba mieć z Niemcami nic wspólnego, aby spokojnie sobie w swoim własnym środowisku żyć. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest to kwestia jakby takich ośrodków lewicowo-lewackich, które stanowczo przeciwstawiają się jakimkolwiek deportacjom. I tutaj mamy też problem tego typu, iż ci ludzie robią wszystko, aby nie dopuścić do tych deportacji, nie dopuścić do tego, aby ci ludzie byli deportowani. No i trzecia kwestia, oczywiście tamci te niedopuszczania do deportacji odbywają się również na zasadach siłowych. Dochodzi do siłowych konfrontacji z policją, dochodzi do blokowania lotnisk, czy też samolotów. Robi się wszystko, aby do tych deportacji, fizycznych deportacji nie dopuścić. No i trzecia kwestia, to jest jeszcze kwestia, szanowni państwo, tego, iż ci ludzie wracają. Często deportowani ludzie, słynny Mili, o których już państwo rozmawialiśmy, szef planu Mili, właśnie niedawno wrócił, tylko jego sprawa była aż tak mocno nagłośniona, że to już nawet rząd niemiecki mógł sobie pozwolić na to, aby szef planu Mili dalej grał im na nosie, mówiąc kolokwialnie oczywiście, i po raz drugi został deportowany, ale wcale nie jestem pewien, że za jakiś czas ponownie nie wróci do Niemiec i nie zamelduje się znowu w jakimś urzędzie, prosząc o azyl, prosząc o możliwość pozostania na terenie Niemiec. Mamy trzy różnego rodzaju kwestie. Ilość deportacji jest naprawdę bardzo, 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 bardzo znikoma i tutaj prawo niemieckie w tym zakresie, możemy spokojnie powiedzieć, praktycznie nie funkcjonuje.
I tak to jest, jak się raz otworzy furtkę dla obejścia prawa, to już trudno jest tą furtkę skutecznie zamknąć. Doktor Sławomir Ozdyk, ekspert do spraw bezpieczeństwa, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia. 7:46 na zegarach. No to my słuchamy Roxette, pamiętając tą smutną informację, że wokalistka tego duetu już więcej nie zaśpiewa.